Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 21 stycznia. Czwarta fala pandemii niepostrzeżenie przeszła w piątą. Dziś Ministerstwo Zdrowia zaraportowało prawie 37 tysięcy przypadków zarażenia wirusem. Wczoraj poinformowało, że około 1/4 przebadanych próbek wirusa stanowią przypadki Omikrona. Następuje kroczący, milczący lockdown spowodowany lawinami zarażeń i kwarantan. Dziś pytam Piotra Żakowieckiego o to, co przyniosą nadchodzące tygodnie, co zrobi rząd i szerzej klasa polityczna oraz o to, czy w końcu tego ciemnego i smutnego tunelu czeka na nas światełko. I czy to jest światełko nadziei? Zapraszam na podcast. Piotr, to może najpierw jakbyś mógł mi pomóc i nam wszystkim pomóc uporządkować fakty, to znaczy jaka jest sytuacja i jakie są prognozy oraz co one nam mówią o najbliższej przyszłości.
Posługując się wyrażeniem, które powtarza już minister Niedzielski przy każdej okazji, piąta fala eksplodowała. W środę minister sam wyszedł do mediów, żeby zakomunikować niemalże najwyższy, rekordowy wynik, powyżej 30 chyba 2000, ale ten rekord zaraz został pobity i teraz właściwie zmierzamy bardzo szybko w kierunku 40 tysięcy zakażeń dziennie. To jest prawdopodobny wynik w sobotę. Rozmawiamy w piątkowe popołudnie, więc wiemy już, powiedział o tym zresztą minister też na dzisiejszej konferencji, do której pewnie zaraz przejdziemy, że wszystko wskazuje na to, że te wzrosty będą dalej super dynamiczne. Ten wskaźnik, tak zwany bazowy wskaźnik reprodukcji R, wskazujący w jakim tempie przyrastają zakażenia, osiągnął już 1,6 niemalże, co jest również jednym z wyższych wyników, jakie notowaliśmy w pandemii. W praktyce trudno się temu dziwić i wszystko było do przewidzenia, to znaczy Polska podąża ścieżką, którą już w pewien sposób wytyczyły inne kraje, w których fala Omikrona zaczęła się wcześniej. Jesteśmy w tym momencie w obliczu na ten moment jeszcze dość dobrej sytuacji w szpitalach, bo liczba osób hospitalizowanych z COVID-19 wynosi nieco ponad 13 tysięcy. Przypomnę, że jeszcze w grudniu były obawy, że możemy wystartować z poziomu nawet 20 tysięcy osób w szpitalach, co byłoby bardzo trudne dla systemu ochrony zdrowia. Tym niemniej minister Niedzielski w dość takim grobowym tonie za każdym razem, kiedy wspomina o sytuacji w szpitalach, się wypowiada. Więc wydaje się, że to zagrożenie niewydolności systemu ochrony zdrowia jest brane bardzo poważnie przez rząd. Natomiast pewną nowością w fali Omikrona, o której myślę też nasze słuchaczki i słuchacze już pewnie dobrze wiedzą, jest skala nieobecności i kwarantan. Osób, które po prostu są kierowane na kwarantanny i liczba osób, które obecnie przebywają na kwarantannie, wynosi blisko 750 tysięcy. Też z takimi liczbami nie mieliśmy do czynienia i ten wskaźnik też przyspiesza bardzo gwałtownie. Ponad 100 tysięcy osób dziennie trafia na kwarantanny w tym momencie, a wszystko wskazuje na to, że to tempo jeszcze bardziej przyspieszy. Więc reasumując, nastąpiło już na dobre przejście fali delty w falę Omikrona i to, jak długo, ile czasu jeszcze zajmie dojście do szczytu, jest przedmiotem różnych prognoz. Ta ostatnia, która jest dostępna, najnowsza, ale już właściwie sprzed tygodnia, przygotowana przez grupę MOKOS, wskazuje, że te wzrosty będą trwały jeszcze co najmniej 2 tygodnie. MOKOS wskazuje, że szczyt tej fali miałby nastąpić w okolicach 7 lutego, a liczba odnotowywanych zakażeń ma wtedy sięgać około 100 tysięcy. Co więcej, MOKOS wskazuje, że hospitalizacje miałyby sięgnąć 28 tysięcy, a więc to jest zdecydowanie poniżej tego, co w takich bardzo czarnych scenariuszach Ministerstwo Zdrowia przewiduje, bo przypomnę, plany takie ewentualnościowe mówią o uruchamianiu 40 czy nawet 60 tysięcy miejsc w szpitalach dla pacjentów z COVID-19, natomiast 28 tysięcy, jeżeli ta prognoza by się sprawdziła, to są liczby, które już widzieliśmy w poprzednich falach, w związku z czym byłoby to prawdopodobnie do zarządzenia. Natomiast co więcej, MOKOS wskazuje, że do 11 lutego łącznie około 20 tysięcy osób miałoby umrzeć. To byłyby te zgony odnotowane, nie zgony nadliczbowe, ale zgony covidowe rejestrowane. co jest wskaźnikiem i statystyką dość, no rzecz jasna, smutną, ale do tego rządzący nie odnoszą się w swoich wystąpieniach i no próżno tutaj słyszeć jakąś troskę, aby tą prognozowaną liczbę ograniczyć.
A te 100 tysięcy, o których ty mówisz, które prognozuje MOKOS, to rozumiem, że to jest liczba zarażeń zaraportowanych, czyli ona też jest funkcją tego, jak powszechnie będziemy testować. Z tego, co ja pamiętam, to MOKOS jasno wskazywał na to, że liczba zarażeń będzie zależna od liczby testów, a zdaje się, że na dzisiejszym wystąpieniu minister Niedzielski i premier Morawiecki sugerowali, że zamierzają uruchomić dużo większe zdolności testowania. Czy to nie jest tak, że w związku z tym my dosyć szybko i mocno przeskoczymy te 100 tysięcy, które były ograniczane jakby...
To jest bardzo trudne do przewidzenia, no bo tak jak zauważyłeś, mamy zmienną w postaci tej podaży testów, które będą wykonywane. Ministerstwo Zdrowia powtarza, że jesteśmy w stanie wykonywać około 200 tysięcy. My, w sensie polski system testowania, ma wydolność 200 tysięcy testów PCR dziennie. To jest dość wątpliwa liczba, bo właściwie ostatnia wzmianka o dokładnie 192 tysiącach testów pochodzi z września, ale we wszystkich dokumentach i wystąpieniach jest powtarzana. Myślę, że też do tego przejdziemy, to znaczy w jaki sposób w ogóle tworzona jest ta polityka względem fali Omikrona. Natomiast to, czego dowiedzieliśmy się na dzisiejszej konferencji prasowej, no to jest potwierdzenie tego, co było sugerowane wcześniej w tym tygodniu, to znaczy będzie można testować się w aptekach, testami antygenowymi. Te testy będą rejestrowane, no i też będą jakby się sumowały do tej ogólnej puli wykonywanych testów w skali całej Polski. Ile takich testów będzie mogło być wykonywane, w ilu aptekach? Tego nie wiemy. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia mówił w tym tygodniu, że byłoby to nawet 300 tysięcy testów samych antygenowych, czyli łącznie 500 000 testów dziennie potencjalnie moglibyśmy wykonywać, ale powiedział to trochę, miałem wrażenie, niemalże jakby machał ręką, że nawet i 500 tysięcy możemy robić. W rzeczywistości no, medycy i eksperci wskazują na dość duży problem związany z logistyką w ogóle wykonywania tych testów, a sam minister odsyłał podczas konferencji prasowej w odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, no właściwie jak tutaj zabezpieczyć na przykład klientów apteki w sytuacji, w której no, osoby zarażone, no bo przypomnijmy, testy antygenowe tak naprawdę to okienko, w którym dają faktycznie pozytywny wynik, to jest już moment, w którym osoba jest w fazie aktywnej, może zarażać. W związku z czym, no wiadomo, na pewno będą jakieś wymogi dotyczące odizolowania pacjentów, którzy mogą zarażać od klientów aptek. No ale ile aptek będzie w stanie takie warunki spełnić, na jakiej zasadzie i kiedy to się ma zacząć? Tak naprawdę, no bo znowu minister wspominał o tym, że to już od przyszłego tygodnia mogłoby się zacząć, no ale ja myślę, że nie zobaczymy takiego bardzo dynamicznego zwiększenia możliwości testowania na pewno do lutego.
A w tym lutym, bo ja słuchałem rozmowy z profesorem Tillem Krugerem w tym tygodniu, który sugerował, że wręcz, i on jest jedną z tych osób, które przygotowują te modele i przeprowadzają te testy prognostyczne w MOKOS-ie, on sugerował, że może być tak, że wręcz tych osób zarażonych będzie do 500 tysięcy dziennie w szczycie.
Nawet więcej. Znaczy, ja podejrzewam, że też te wersje się trochę zmieniają, bo rzecz jasna, każda prognoza, każdy model prognostyczny no jest tyle warty, ile warte są jego założenia. Jeżeli eksperci, twórcy tych modeli dowiadują się czegoś nowego na temat charakterystyki Omikrona, albo coś się zmienia na przykład pod kątem obostrzeń, to rzecz jasna modele trzeba aktualizować. Natomiast ja kojarzę, że profesor Krieger wspominał wcześniej o tym, że to może nawet sięgać 2 milionów realnie nowych zakażeń dziennie w szczycie. Ten szczyt, wracając jeszcze do kształtu prognozy, MOKOS miałby być dość taki no krótki. To znaczy te najbliższe 2 tygodnie to byłby dynamiczny wzrost i po nim, po tym szczycie miałby nastąpić niemalże równie dynamiczny spadek. No ale to też jest w pewien sposób logiczne, to znaczy wszelkie modele epidemiologiczne no, biorą pod uwagę to, ile osób jest podatnych na zakażenie, ile osób jest w trakcie choroby, ile już jest zakaziło, jest uodpornionych, więc ta bardzo szybka fala Omikrona, no, przez niektórych uznawana za już no, taką ostateczną falę, to znaczy taką, która dosięgnie wszystkich osób, które do tej pory jeszcze były podatne na zakażenie, no prawdopodobnie osiągnie ten w cudzysłowie cel, który możemy nazwać, czyli dosięgnięcie i uodpornienie, no ale niestety no nie wszystkich, tak? Będzie dość znaczne grono osób, które uodpornione nie zostaną, po prostu umrą z powodu tego zakażenia.
I co z tym wszystkim robi rząd, albo szerzej Zjednoczona Prawica?
Nie za dużo. Na dzisiejszej konferencji prasowej, w której notabene wystąpił premier, ja liczyłem na to, że być może będą tutaj jakieś silniejsze deklaracje polityczne, być może dowiemy się czegoś na temat obowiązku szczepień. Przypomnę, wczoraj dość zaskakujący ruch nastąpił ze strony Rady Dialogu Społecznego, czyli organizacji pracodawców i związków zawodowych, central związkowych, które rozmawiają z rządem. Właściwie wszystkie organizacje podpisały się pod apelem o to, żeby po pierwsze wprowadzić powszechne, obowiązkowe szczepienia dla wszystkich, plus, jak się wyrazili, preferencje dla osób zaszczepionych. Dość zaskakująca deklaracja, biorąc pod uwagę, że wśród sygnatariuszy był Piotr Duda z Solidarności. Nie jestem pewien, czy Solidarność swoich członków też nakłania w równie radykalnych słowach do szczepień. Natomiast niczego takiego na konferencji nie usłyszeliśmy. Dowiedzieliśmy się natomiast, że rząd będzie, tak jak ja to czytam, starał się po prostu ograniczać zagrożenie związane z falą poprzez zwiększanie liczby łóżek covidowych w tych trzech etapach, o których już wiemy, w zwiększanie do 40 tysięcy, do 60 tysięcy, plus pojawiła się nowość, trzeci poziom, to znaczy, gdyby sytuacja zupełnie się wymknęła spod kontroli, w każdym szpitalu mogliby być kładzeni pacjenci z COVID-em. To wydaje się zupełnie nierealne, natomiast o tym mówili premier i minister zdrowia. O darmowych testach antygenowych w aptekach już wspominaliśmy, więc to też był drugi punkt. Również premier powtórzył to, co mówił już minister zdrowia w środę, to znaczy zalecenie pracy zdalnej dla wszystkich, plus pewne ramy, de facto obowiązek w ramach administracji publicznej. Ponadto dowiedzieliśmy się, że każdy pacjent powyżej 60 roku życia będzie miał prawo do osobistego badania ze strony lekarza POZ w ciągu 48 godzin od wykrycia zakażenia SARS-CoV-2. Jest to dość dyskusyjne, czy to rozwiązanie przyniesie więcej szkody niż pożytku, bo ze strony wydolności POZ-u i ograniczeń lekarzy, to żeby w ogóle móc dojechać do pacjenta i wykonać to badanie, będzie się po prostu przekładało na dostępność leczenia dla innych pacjentów. Natomiast oczywiście logika tutaj jest taka, żeby jak najszybciej ocenić stan ich zdrowia i ewentualnie zagrożenie życia i nie doprowadzać do sytuacji, w której taka osoba tak długo siedzi w domu, aż w końcu musi po nią przyjechać karetka, to prawdopodobnie często bywa, że jest już za późno, żeby ją uratować. Co więcej, dowiedzieliśmy się również coś, czego się spodziewaliśmy, że od poniedziałku zostanie skrócona długość kwarantanny dla osób zakażonych. To znaczy z 10 do 7 dni został skrócony ten czas. Co więcej, rząd nie przewiduje, żeby to wiązało się z jakimś dodatkowym wymogiem. Ja przypomnę, że w innych krajach, przez które przechodzi fala Omikrona, również dokonano podobnych ruchów, natomiast decyzje w wielu krajach wiązały się z tym, żeby jednak znieść tą kwarantannę szybciej, niezbędny jest test antygenowy. W Polsce tego nie będzie, w związku z czym należy się spodziewać, że część osób, które po tej 7-dniowej kwarantannie wyjdzie, będzie mogło zakażać. To jest mniej prawdopodobne w przypadku wariantu Omikron niż w przypadku Delty, bo jednak ten przebieg zakażenia jest nieco szybszy, ale jednak co najmniej 15% osób z Omikronem może zarażać po tym 7-dniowym okresie. Na to wskazują dane amerykańskie. I w zasadzie tyle. Dowiedzieliśmy się jeszcze, że powstaje Rada do Spraw Walki z COVID-19, która ma zastąpić Radę Medyczną. O tym wiedzieliśmy już w zeszłym tygodniu, że taki plan jest, żeby tego typu ciało powstało, ale nie dowiedzieliśmy się nic na temat tego, kto w tej Radzie ma zasiadać, ani jaka ma być jej dokładnie rola. Więc w praktyce mam wrażenie, że rząd w żaden sposób nie stara się, wykonać jakichś gwałtownych ruchów, żeby skręcić, jadąc cały czas na ścianę, którą jest ta fala Omikrona i tyle, zamykamy oczy i jedziemy.
A czy nie jest tak, że już jest za późno? W sensie, czy nie jest tak, że wszystkie błędy, które miały być popełnione, zostały już popełnione i że na tym etapie robienie jakichkolwiek nagłych ruchów niespecjalnie może pomóc, ewentualnie może popsuć i że jedyne, co pozostało, to jest po prostu przy tych ograniczeniach, jakie są, mając świadomość kosztów i efektów wcześniej podjętych albo nie podjętych decyzji politycznych, to tutaj już niewiele można zrobić. Jedyne, co można zrobić, to rzeczywiście dostawiać te łóżka.
Zawsze można coś zrobić, ale dowiedzieliśmy się już w tym tygodniu, że rząd nie sięgnie po lockdown. Minister Niedzielski bardzo kategorycznie stwierdził, tak na marginesie, cokolwiek miałoby to znaczyć, bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić różne formy ograniczeń działalności gospodarczej. Przypomnę, że obecnie w bardzo wielu miejscach publicznych, w restauracjach, w teatrach, kinach, obowiązuje formalnie limit 30% obłożenia, do którego którego nie wliczają się osoby zaszczepione. Natomiast no, w praktyce wiemy, jak to wygląda. Myślę, że nasze słuchaczki i słuchacze są w stanie sami ocenić, jak to jest egzekwowane. No ale generalnie decyzja na przykład o tym, żeby ograniczyć tylko i wyłącznie do osób zaszczepionych, legitymujących się certyfikatem covidowym, jest wyobrażalna. Minister Niedzielski również zaprzeczył, żeby były plany dotyczące przejścia na naukę zdalną w szkołach. To też jest jakieś rozwiązanie, po które rząd nie sięga. No, rozumiem, że to jest kwestia zachowania pewnej konsekwencji w działaniu, bo jeżeli zdecydowano już parę tygodni temu, że jednak robimy tą dziurę między okresem świątecznym i poświątecznym, a feriami, no to w jakimś celu to zostało wykonane. No oczywiście kluczową rzeczą w przypadku jakiejkolwiek, że tak powiem, perspektywy zakończenia pandemii i tego etapu, co zresztą też widzimy w innych krajach, no to jest oczywiście szczepienie. Jakiekolwiek rozwiązania, które mogłyby promować szczepienia, nawet tak słabe i marne, żeby nie powiedzieć żałosne, jak ustawa Hoca, czyli przepisy, które miałyby pozwalać na weryfikację zaszczepienia przez pracodawców, jest tutaj potrzebne. Natomiast, no, co znamienne, na konferencji niczego na ten temat nie usłyszeliśmy. Dopiero odpowiadając na pytania, minister Niedzielski stwierdził, że jest to bardzo ważna ustawa. Powtarzał to już zresztą w ostatnich dniach wielokrotnie. No i ma nadzieję na to, że na posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu będzie ona procedowana. Tyle.
Przyjmuję twoje argumenty w kwestii lockdownów i nauki zdalnej. W sposób oczywisty to jest coś, co możemy zrobić i tutaj ewidentnie nie ma woli politycznej, żeby do tego doprowadzić, ale wychodząc poza takie rozwiązania, to ja na przykład się zastanawiam, czy w tym momencie, w momencie, w którym jesteśmy wokół cyklonu, wchodzimy w szczyt zakażeń, które mogą wynieść między, nie wiem, 100 tysiącami a 500 000 zakażeń, aż do, nie wiem, do 2 milionów, to czy w tym momencie robienie nagłych działań, które miałyby wzmóc akcję szczepienną, jest sensowne? To znaczy, czy to nie jest tak, że z tymi szczepieniami, no to nie jest ten moment, żeby promować szczepienia w momencie, kiedy jest, tak jak sam powiedziałeś, już jakby ta ściana, w którą wjeżdżamy, jest na wyciągnięcie ręki.
Oczywiście, masz rację. To znaczy, jakby z każdym kolejnym dniem, z każdym kolejnym tygodniem jest coraz bardziej za późno, ale z drugiej strony myślę, że jednak te szczepienia są niezbędne i właściwie, no, być może rząd będzie się szykował do jakiegoś bardziej konkretnego ruchu po tym już, jak ta fala się przetoczy w kontekście szczepień, ale to jest znowu mało prawdopodobne. No, jeżeli do tej pory słyszymy, że minister zdrowia cały czas rozmawia z innymi ministrami w sprawie obowiązkowych szczepień nauczycieli i służb mundurowych i te na pewno super fascynujące rozmowy, śmieję się ironicznie, jestem przekonany, że żadnych rozmów nie ma, że są po prostu pewne stanowiska i niechęć, czy to ministra Czarnka, czy to ministrów Błaszczaka i Kamińskiego do tego, żeby osoby, które w pewien sposób im podlegają, zawody, które im podlegają, szczepić, oznacza, że w zasadzie, no, nic tutaj rząd więcej nie zrobi. Tym niemniej zachęcanie do szczepień, uświadamianie tego, że one są potrzebne, plus to, o czym wspominałem, czyli de facto egzekwowanie już obowiązujących de facto paszportów szczepionkowych, na pewno by nie zaszkodziło. No. Natomiast oczywiście, no, konkluzja cały czas jest ta sama. To znaczy, rząd przez ostatnie miesiące zrobił niewiele lub zgoła nic, żeby tą falę w pewien sposób złagodzić, rozłożyć w czasie. No, nie było absolutnie żadnych skutecznych działań zapobiegawczych, więc w praktyce teraz, no, zostaje tylko zarządzanie kryzysowe i de facto o tym się dowiedzieliśmy na dzisiejszej konferencji prasowej.
Ja mam takie poczucie, że nie wiem, czy przed każdą, ale dosyć często odbywamy podobną rozmowę. To znaczy, widzimy, że zaczyna się dziać bardzo źle, wtedy ja ciebie zapraszam do tej rozmowy, ty mi opowiadasz o tym, jaka jest sytuacja, ja się cię pytam, jakie będą prognozy, ty mi mówisz, jak będą te prognozy się mniej więcej sprawdzają i ja sobie zawsze zadaję pytanie, a też zadaję tobie, no i co to będzie, tak? To znaczy, jeżeli jest tak, że to jest te 100 tysięcy, czy to jest te 200 tysięcy, czy 500 tysięcy, no to jak my jako społeczeństwo, jak my jako obywatele przejdziemy przez ten trudny czas. I szybko powiem, że mam takie wrażenie, że już tak jak za każdym razem ja sobie myślałem, że to będzie jakiś koszmar, tragedia i koniec świata, no to już doświadczenie poprzednich fal doprowadzają mnie do wniosku, że jakoś to będzie. W sensie, dużo ludzi umrze, zdecydowanie za dużo ludzi umrze, że ochrona zdrowia będzie się słaniała na nogach, ludzie nie będą leczeni i będzie wiele tragedii, ale z drugiej strony my jako obywatele, osoby akurat, którym się uda nie umrzeć albo nie muszą w tym momencie mieć jakiegoś ważnego zabiegu i tak dalej, No jakoś po prostu albo przechorujemy, albo przejdziemy, albo nic. Zastanawiam się, czy powtarzamy ten scenariusz, to znaczy, czy jest tak, że mimo smutnej tragedii, która nas czeka, to jest tak, że my po prostu przez to przejdziemy i się obudzimy za powiedzmy 2 miesiące i uznamy, że dobra, mamy to za sobą, czy myślisz, że tym razem jednak będzie inaczej, to znaczy na przykład, że rzeczywiście ta ochrona zdrowia się wywróci, czy że nastąpi jakiś większy ruch obywatelski, czy że, nie wiem, media jakoś inaczej zaczną to raportować, czy po prostu będziemy codziennie o 10.30 sprawdzać, ile było zakażeń i było zgonów, będziemy się testować i sprawdzać, czy akurat na nas trafiło, czy nie.
Myślę, że po pierwsze apokalipsy nie będzie. To, co mówisz o wywróceniu ochrony zdrowia, no co tu dużo mówić, to nie jest tak, że szpitale będą wybuchać, tak, a lekarze będą znikać w tajemniczych okolicznościach. Bardziej chodzi o to, że po prostu przez pewnie co najmniej kilka tygodni, w najgorszym scenariuszu, dostęp do opieki zdrowotnej będzie bardzo utrudniony. To, czego się obawialiśmy w poprzednich falach, związane z na przykład pomocą w nagłych przypadkach, to jest realne zagrożenie i o tym minister Niedzielski mówił wprost na początku tego tygodnia. Również w komunikacji Ministerstwa Zdrowia na przykład wskazano, że są już przygotowane takie awaryjne zespoły ratownictwa medycznego, które można zmobilizować, jeżeli zaczną się zapychać te możliwości, które mamy. No ale z drugiej strony oczywiście szpitalne oddziały ratunkowe też mają ograniczoną przepustowość. W związku z czym tutaj od tej strony ja mam sporą obawę, że ta sytuacja i to przeciążenie, z którym mamy do czynienia, może po prostu doprowadzić do tego, że ponad tą liczbę kilkunastu, a prawdopodobnie kilkudziesięciu tysięcy zgonów związanych wprost z COVID w tej fali, no będziemy mieli kolejne zgony, które będą albo bezpośrednio w trakcie tych kilku tygodni związane z brakiem udzielenia pomocy, no albo będą odłożone w czasie, o czym też już wiemy dobrze, tak zwany dług zdrowotny, który się wiąże z wyłączeniem części ochrony zdrowia i rozwojem różnych chorób innych niż COVID, związane po prostu z odłożoną w czasie diagnostyką czy terapią, też będzie miało swoje skutki. I innego końca opieki zdrowotnej nie będzie. To znaczy po przetoczeniu się tej fali, no trzeba będzie to wszystko pozbierać i myślę, że pewnie już na początku marca sytuacja będzie wracała do normy. Ja przypomnę, że w tym momencie nie mamy na przykład jeszcze zaleceń z NFZ-u, żeby wstrzymywać zabiegi planowe. To jest ciekawe i też w pewien sposób wskazuje na to, że być może jednak obiektywnie szpitale są lepiej przygotowane. Nie tylko w jakichś tam deklaracjach czy tezach stawianych przez przedstawicieli rządu, ale faktycznie ochrona zdrowia jest w stanie sobie z tym trochę lepiej poradzić. Natomiast podstawowym zagrożeniem jest nadmierny popyt, nie idący za podażem, jeśli już tutaj wracając do tych pojęć ekonomicznych. I to jest główne ryzyko.
A jeszcze jedno ryzyko odnoszące się do ludzi, to znaczy, czy nie istnieje ryzyko większe przy fali, która będzie tak wysoka i przy omikronie, który jest tak zaraźliwy, że to korona domino będzie większe niż w poprzednich falach? To jest jedno pytanie. A dwa, ja nie do końca rozumiem, jakim cudem my będziemy zwiększać liczbę łóżek, będziemy chodzić do wszystkich zarażonych osób do domów, a jeszcze do tego znajdziemy personel do przeprowadzania szczepień w aptekach, w sytuacji, w której zdaje się, że sytuacja osobowa w ochronie zdrowia nie jest dobra, a ta ochrona zdrowia też jest, mam poczucie, wymęczona już tymi 2 latami, które nam pstryknęły chwilę temu.
Bardzo słuszne obserwacje. No, to jest znamienne, że to, co deklaruje Ministerstwo Zdrowia, to, co jest elementem, pożal się Boże, strategii. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia też opublikowało dokument nazwany strategią na tą falę omikrona. No, jest zrzucane na barki tych uczestników systemu ochrony zdrowia, którzy w pewien sposób też mają pewną odpowiedzialność za organizację własnej pracy. Tak? No, przypomnijmy, nie mamy służby zdrowia w Polsce. To nie jest tak, że minister zdrowia zatrudnia lekarzy i może im coś nakazać. Są pewne regulacje, które wpływają na to, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje, ale na przykład lekarze POZ sami sobie organizują pracę i sami będą musieli w obrębie tej bazy pacjentów, którą muszą obsługiwać, którzy są do nich przypisani, no spełniać te wymogi, które ministerstwo postawi. W przypadku aptek podobnie. Oczywiście to jest coś, na co zwracają wszyscy uwagę i to się nie zmienia, to znaczy przemęczenie i niedobór personelu. No i to oczywiście jest również tutaj zagrożeniem. No,
po prostu.
Nie wiem, co więcej tutaj możemy dodać. Jeszcze odnosząc się do tego korona domino, to jest faktycznie w mojej ocenie dość duże zagrożenie w tej fali, to znaczy ogniska szpitalne i ogniska w domach opieki, tam gdzie są osoby najbardziej narażone na ciężki przebieg, są realnym niebezpieczeństwem. Ja przypomnę, COVID-19 i zakażenia SARS-CoV-2 mają bardzo często charakter tych tak zwanych super spreading events. Jedno duże ognisko jest w stanie naprawdę zmienić sytuację na całym obszarze, gdzie ono następuje. Myślę, że medycy, placówki ochrony zdrowia mają tego pełną świadomość i te standardy będą musiały być zachowywane. Natomiast znowu, sytuacja, w której mam do czynienia z przeciążeniem, zarządzaniem kryzysowym, chaosem związanym z tym naporem pacjentów potrzebujących pomocy, niestety oczywiście zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia pewnych błędów i pojawienia się takich ognisk.
Słuchaj, ja chciałem pójść do przodu i chyba nie mam siły ani ochoty rozmawiać o tej strategii, która dzisiaj została przyjęta, ale jeżeli ty bardzo chcesz, to powiedz 3 słowa i idźmy dalej.
Ja polecam wszystkim państwu zajrzenie na Twittera ministra zdrowia, bo dla mnie już osobiście to jest albo przejaw braku wstydu, albo już tego, że wszystko jedno. Dokument blisko 50-stronicowy, który w nazwie ma strategię, a w praktyce nie ma żadnych elementów, które by wskazywały na to, że są określone jakieś zagrożenia, cele, scenariusze, metody działania. To jest po prostu zbiór informacji na temat tego, co rząd robił do tej pory, od samego początku pandemii, gdzieś poprzetykane informacjami, które już w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej dowiedzieliśmy się, to znaczy te działania, które rząd podejmuje w ramach zarządzania kryzysowego. Nie będę przebierać w słowach, jestem zażenowany tym i jest to niestety, ale świadectwo tego, w jaki sposób wygląda tworzenie polityki w tym najbardziej newralgicznym obszarze, który w tym momencie mamy. Chociaż newralgicznym prawdopodobnie niekoniecznie z perspektywy rządu, bo zwrócę jeszcze uwagę, że dzisiejsza konferencja prasowa, na której występował minister Niedzielski razem z premierem, niemalże w połowie dotyczyła Polskiego Ładu, a nie nadchodzącej największej, najbardziej niebezpiecznej fali koronawirusa od początku tej pandemii, która trwa już 2 lata, przypomnę.
I tak o. Ja chciałem się ciebie zapytać o to światełko w tunelu. I może takim dobrym neksusem, przejściem do tego światełka w tunelu byłaby szybka rozmowa o doświadczeniach z przebiegu piątej fali, ale też z tego okresu, w którym ta fala zdaje się już opadać na zachodzie w paru wybranych krajach, gdzie sytuacja się uspokaja. To znaczy, co nam pokazały kraje zachodu, które przeszły też bardzo, bardzo intensywnie przez tą piątą falę i jakie tam jest myślenie o tym, co dalej?
No więc po pierwsze, nigdzie jak do tej pory nie nastąpiła żadna apokalipsa. Tak odnosząc się do tego, co mówiliśmy o przeciążeniu systemu ochrony zdrowia. No większość krajów, które już doświadczyły tej fali Omikrona, mam na myśli przede wszystkim Wielką Brytanię, gdzie już właściwie od niemal 2 tygodni następują spadki liczby zakażeń, ale dopiero w tym tygodniu rząd podjął decyzję o tym, żeby znosić ten tak zwany plan B, czyli zestaw obostrzeń, które obejmują m.in. obowiązek zasłania ust i nosa w zamkniętych pomieszczeniach, czy weryfikacji paszportów covidowych w różnych miejscach publicznych. No następuje, mówię, te kilka tygodni już po rozpoczęciu opadania fali Omikrona. Cała fala jak do tej pory trwała tam bodaj 7-8 tygodni mniej więcej. Miała bardzo gwałtowny przebieg. No i widzimy to właściwie w innych krajach również. To znaczy Grecja również jest mniej więcej na takim etapie, że ta fala już opadła. Tam to trwało trochę krócej. Ona się zaczęła rozpędzać dopiero po świętach, więc właściwie po niecałych 4 tygodniach osiągnięto tam szczyt. W innych krajach Europy zakażenia cały czas rosną. Między innymi we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech. Natomiast wszędzie tam widzimy jednak mniejsze obciążenie systemów ochrony zdrowia niż w poprzednich falach, co w pewien sposób wszyscy na to liczyli, przynajmniej obserwatorzy z perspektywy właśnie tych krajów. No a wynika to wprost z tego, że jest tam wysoki odsetek osób zaszczepionych. Pewne procedury funkcjonują, mam wrażenie, sprawniej. No i oczywiście nie chcę tutaj jakoś strasznie idealizować tego, w jaki sposób jest prowadzona polityka zdrowotna w innych krajach i jakie są na przykład rozważania polityczne dotyczące popularności pewnych działań, bo oczywiście w każdym kraju rządy jednak biorą to pod uwagę i też widzimy, że część krajów na przykład wycofuje się z planów wprowadzania obowiązków szczepień. O ile Austria kontynuuje ten swój, że tak powiem, pionierski ruch, to na przykład Czechy w tym tygodniu zdecydowały o tym, że obowiązek szczepień dla 60-latków i osób starszych nie zostanie wprowadzony. Natomiast ogólny wniosek jest jednak taki, że w tych wszystkich krajach, w których ta fala Omikrona przeszła, właściwie dochodzimy do pewnego etapu, gdzie patrzenie na COVID jako takie, nie wiem, fundamentalne zagrożenie dla stabilności państwa i społeczeństwa się kończy. Coś, co rozpala, mam wrażenie, bardzo zainteresowanie komentatorów czy mediów w Polsce, czyli zapowiedzi hiszpańskie, żeby włączyć COVID do takiego typowego, funkcjonującego już systemu monitorowania zachorowań na grypę i stopniowe odchodzenie od masowego testowania jest tam w sytuacji, w której w zasadzie mamy blisko 90% zaszczepienia w całej populacji, a co więcej, seniorzy są zaszczepieni już dawkami przypominającymi w też niemal 90%. Ja przypomnę, w Polsce to jest mniej więcej połowa seniorów, którzy tą dawkę przypominającą przyjęli, a bez tej dawki jednak zakażenie omikronem jest dużo bardziej niebezpieczne niż bez niej. Dlatego myślę, że kierunek kontynuowania promocji szczepień, tworzenia warunków, w których te szczepienia mają sens i są niezbędne, żeby w ogóle funkcjonować społecznie, będzie tam kontynuowany. Natomiast ja niestety muszę tutaj dolać troszkę, że tak powiem, dziegciu do tych optymistycznych perspektyw, bo Omikron prawdopodobnie nie będzie ostatnim wariantem niebezpiecznym, czy variant of concern, jak wskazuje na to WHO. I no, wcale nie jest powiedziane, że kolejny wariant, który może uderzyć, no trudno przewidzieć, w którym momencie będzie równie, powiedzmy, szczęśliwy dla nas, mimo wszystko. No, musimy pamiętać o tym, że jednak fakt, że Omikron jest dużo mniej zjadliwy, dużo mniej obciąża jednak te systemy ochrony zdrowia, on jakby immanentnie sam wirus, sam sposób funkcjonowania tego wariantu w naszym organizmie sprawia, że zachorowania przekładają się w dużo mniejszym stopniu na hospitalizację. Natomiast wcale nie jest powiedziane, że kolejny wariant nie będzie bardziej niebezpieczny pod tym względem. No i znowu tutaj jest bardzo dużo zmiennych, które należy wziąć pod uwagę. To znaczy to, na ile taki potencjalny kolejny wariant miałby zdolność unikania tej odpowiedzi immunologicznej, którą wywołują szczepionki. Jedną z rzeczy, która też jest jakby dużym szczęściem w kontekście Omikronu, jest to, że szczepionki, które zostały przygotowane z myślą o wariantach wcześniejszych, alfie i delcie, cały czas w miarę dobrze działają wobec Omikrona, oczywiście po boosterze i tak dalej, ze względu na to, że były przygotowane w oparciu o pierwotny wariant, ten wariant z Wuhan. A Omikron nie jest bardzo odległy mimo wszystko, jeśli chodzi o swoją strukturę genetyczną od tego wariantu. Natomiast można sobie wyobrazić jakiś zupełnie inny wariant, który na przykład nie wyewoluuje z delty i być może już teraz gdzieś na przykład w którymś z krajów rozwijających się, no, się zaczyna gromadzić, no, tak jak było właśnie z Omikronem.
No dobrze, to odnotowujemy tą przestrogę, tudzież łyżkę dziegciu, ale jakbyśmy mogli na chwilę o niej zapomnieć i przez chwilę porozmawiać o sytuacji, w której jednak okazałoby się, że kolejnego wariantu nie ma. Rozumiem, że to, co się dzieje i będzie działo na Zachodzie, to jest proces normalizacji choroby, tak? W sensie wychodzimy z variant of concern tak naprawdę w variant of everyday life. W sensie będzie to jedna z chorób, które będziemy leczyć lepiej lub gorzej. Ktoś umrze, ktoś przechoruje. Z drugiej strony, tak jak sam wskazałeś, mówimy o społeczeństwach, w których jest bardzo wysoki poziom wyszczepienia. I teraz zastanawiam się, co to znaczy dla nas tu w Polsce. Zakładając, że w przeciągu, powiedzmy, najbliższych 6 do 8 tygodni będzie bardzo duży wzrost zakażeń, bardzo dużo śmierci, ale jakoś nasze państwo jeszcze będzie stało za te 2 miesiące. Zacznie opadać ta fala i też my już się przyzwyczajimy. Będzie wysoki poziom, z tego co rozumiem, też odporności stadnej, bo bardzo dużo ludzi albo przechoruje. I teraz co będzie z nami, jak będzie wyglądała Polska w sytuacji, w której wszędzie dookoła już ta choroba będzie normalizowana i będzie zarządzalna, a my nadal przy stopniu wyszczepienia poniżej 60% społeczeństwa będziemy narażeni na kolejne fale, pewnie mniej ostre, pewnie już mniej zjadliwe, tak jak mówiłeś, ale z drugiej strony jednak nadal zagrażające i ochronie zdrowia, i zdrowiu, i mogące spowodować nadmiarowe śmierci ponad te, które i tak codziennie wydarzają się w kraju.
Musimy pamiętać, że tak zwana immunizacja, czyli odporność, powiedzmy, społeczeństwa na w tym wypadku SARS-CoV-2, to nie tylko odsetek osób, które są zaszczepione, ale również ozdrowieńcy. Tutaj niestety znowu objawia się słabość polskiego państwa, to znaczy to, że nie wiemy tak naprawdę, jaki jest odsetek ozdrowieńców w polskiej populacji, bo te badania, tak zwane badania serologiczne, nie są prowadzone regularnie. Dane, na których opierały się modele epidemiologiczne, sięgają wyników z jeszcze września. Więc w tej sytuacji braku tej wiedzy, ja jeszcze nawiążę do tej perspektywy, jak niebezpieczna będzie fala Omikrona. Minister zdrowia w tym momencie nie jest w stanie nawet ocenić jak duże może być obciążenie szpitali, bo nie wie, ilu mamy ozdrowieńców w populacji. Nie mamy danych na dzień dzisiejszy, czy nawet, nie wiem, sprzed miesiąca podejrzewam, które byłyby wiarygodne i rzetelnie byłyby w stanie nam pozwolić na pewne modelowanie, bo to jest możliwe. To znaczy, jesteśmy w stanie określić, jakie jest prawdopodobieństwo hospitalizacji osób, które na przykład nie są zaszczepione, ale przeszły chorobę. I też jest tak, że te przeciwciała i ogólnie reakcje immunologiczne u ozdrowieńców chronią w mniejszym stopniu niż w przypadku osób, które na przykład są zaszczepione boosterem, ale nadal chronią i to nie jest bardzo niska odporność. Natomiast mam wrażenie, że obecnie już ministerstwo nie sięga po ten argument, bo słyszeliśmy o tym jeszcze w grudniu, że to jest jakaś tam szansa na to, że ta fala będzie mniej gwałtowna. Po prostu nie wiemy, jak to się rozwinie. Natomiast odnosząc się do tego, co będzie w przyszłości, pamiętajmy też o tym, że o ile część krajów odchodzi od tej zasady 3G tak zwanej, czyli tego, że w miejscach publicznych można się legitymować albo certyfikatem zaszczepienia, albo certyfikatem ozdrowieńczym, albo testem. W sensie testy są, że tak powiem, znoszone, ale cały czas fakt, że można być ozdrowieńcem niezaszczepionym i móc wjechać do jakiegoś kraju, cały czas obowiązuje i prawdopodobnie się nie zmieni. To byłoby trochę zbyt kontrowersyjne, mam wrażenie, nawet w takich krajach sięgających w tym momencie po obowiązek szczepień, czy rozważających taki obowiązek. I myślę, że nie wiem, czy dobrze rozumiem tą wizję, którą snujesz. To znaczy tego, że Polacy byliby takimi trochę epidemicznymi pariasami Europy, którzy w jakiś sposób mieliby być, nie wiem, odcięci od podróżowania ze względu na to, że ta pandemia się cały czas u nas tli.
To też, ale mnie bardziej tak naprawdę interesuje ten dysonans, który za chwilę powstanie. To znaczy my będziemy widzieć na zachodzie Europy, że wszyscy już się nauczyli żyć z tą chorobą. My też będziemy chcieli tak samo żyć z tą chorobą, tylko my będziemy jednak w innym miejscu i ta choroba nadal będzie dużo groźniejsza dla nas jako społeczeństwa, niż będzie ona groźna dla tych społeczeństw zachodnich, które mają stopień wyszczepienia powyżej 85%.
Tak, zdecydowanie.
I co to będzie w sensie?
Będzie przykro i myślę, że Polska niestety będzie po prostu gorszym miejscem do życia niż te kraje, ale nic więcej się nie zmieni. Myślę, że dla wielu zainteresowanych, tych chyba, którzy najbardziej powinni się tym przejmować, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami czy chorobami, które obniżają odporność, raczej nie będzie wyjścia, tak? To znaczy, nikt się nie wyprowadzi na zachód. Myślę, że niewiele osób ze względu na to, że tam zagrożenie epidemiologiczne może być mniejsze. To po prostu jest obniżenie jakości życia związane z tym ryzykiem epidemiologicznym. Natomiast wracając do kwestii skali ozdrowieńców w społeczeństwie, jednak uważam, że przynajmniej z perspektywy tych mutacji, z którymi mamy jak dotychczas do czynienia, czyli delta, ale omikron prawdopodobnie deltę ostatecznie wyprze, ta sytuacja nie będzie wcale taka najgorsza i raczej należy się spodziewać, o tym też mówią eksperci, że jednak kolejne fale, mówię, o ile nie nastąpi rozprzestrzenienie się jakiegoś nowego wariantu, który będzie miał radykalnie inną charakterystykę, będzie wystarczające, tak? To znaczy ten poziom uodpornienia, który mamy w społeczeństwie, żeby to ryzyko kolapsu systemu ochrony zdrowia, czy pewnych zagrożeń związanych z tym, że bardzo duży odsetek pracowników na przykład idzie na kwarantannę, będzie jednak mniejszy.
Puentując. Ja mam wrażenie, ale może mylne, więc jeżeli mylne, to wyprowadź mnie z błędu, że mimo wszystko, jak już przechorujemy i jeżeli nie pojawią się kolejne warianty, to Zachód Europy będzie mniej więcej już zmierzał w kierunku zakończenia de facto pandemii, a my będziemy się mierzyć w październiku z kolejną falą, bo nawet to, o czym ty mówisz, czyli ta immunizacja, stopień immunizacji po 6 miesiącach prawdopodobnie będzie dużo niższy. I będziemy, może nie będziemy w punkcie wyjścia, ale jeżeli nie podniesiemy znacząco współczynnika szczepień, to będziemy narażeni na kolejne problemy, zgony i prawdopodobnie nie załamanie ochrony zdrowia, tak? Prawdopodobnie nie jakąś apokalipsę, bo nawet przy tej fali prawdopodobnie do tej apokalipsy, tak jak mówisz, nie dojdzie, ale po prostu na niekończące się problemy z tą chorobą.
Tak, oczywiście. I nie wspomnieliśmy w tej rozmowie nic na temat powikłań, tak? Długi COVID i te koszty, które na razie są ukryte, o których mówi się niewiele, ale one są rozpoznawalne. Żeby daleko nie szukać, w tym tygodniu zostało opublikowane badanie z Uniwersytetu Oksfordzkiego, które dość wprost wskazuje, że pogorszenie zdolności intelektualnych, pewnej takiej pamięci epizodycznej i umiejętności skupienia się na jakimś zadaniu u osób, które przeszły COVID-19, nawet przez 6 do 9 miesięcy jest niższe. Mamy też sporo innych badań, które wskazują, czy to na powikłania neurologiczne, układu oddechowego, układu krwionośnego w wyniku COVID-19. A jeżeli nałożymy na to fakt, że polskie społeczeństwo jest jednym z bardziej schorowanych w Europie, no to tutaj te konsekwencje w kolejnych falach zakażeń, mówię, nawet biorąc pod uwagę, że COVID stanie się w pewien sposób chorobą sezonową, będą po prostu te konsekwencje gorsze niż w innych krajach, no ale znowu, też analogicznie do innych chorób cywilizacyjnych, czy w ogóle jakby chorób, które wiążą się z największą liczbą zgonów, jak choroby układu krążenia, czy nowotwory, no Polska tutaj będzie jednak w gorszej sytuacji.
Piotrze, dziękuję bardzo i powiem na koniec tylko, że z tego, co mówisz i z tego, co ja rozumiem, apokalipsy nie będzie, natomiast no dobrze to wszystko nie wygląda.
No nie, no zdecydowanie. Lepiej jednak unikać w najbliższych tygodniach, co tu dużo mówić, zbiorowisk. Potrzebujemy tego rozsądku. Lepiej się jednak SARS-CoV-2 nie zarazić. Dbajmy o słabszych, dbajmy o seniorów. Miejmy odwagę cywilną, żeby zwracać uwagę na to, że ktoś w naszym otoczeniu nie przestrzega tych zaleceń, tych środków bezpieczeństwa, bo to jest w naszym wspólnym interesie. A zwłaszcza w interesie najsłabszych w społeczeństwie, których niestety, ale mam wrażenie, polskie państwo nie jest w stanie skutecznie ochronić.
Dziękuję bardzo. Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.